Mojżesz nie czuł się godny, by podjąć się wielkiego dzieła wyzwolenia ludu izraelskiego z niewoli egipskiej. Bóg musiał pouczyć Mojżesza, że nie są tu istotne jego możliwości, jego zdolności, umiejętności czy siła, ale posłuszeństwo względem żywego Pana. To nie Mojżesz, lecz Bóg w swojej mocy wyzwoli lud izraelski z egipskiej niewoli. Bóg zapewnił Mojżesza: ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. Ta prorocza zapowiedź spełni się już wkrótce. Lud izraelski pod wodzą Mojżesza wyjdzie z Egiptu i dotrze do wzgórz Chorebu. Izraelici oddadzą cześć Bogu żywemu, który objawi się im na górze Synaj. Mojżesz jednak obawia się, że jego rodacy nie uwierzą mu, gdy przyjdzie do nich i powie, że posłał go do nich sam Bóg. Od 13 wiersza 3 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: Mojżesz rzekł Bogu: oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was, lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz synom Izraela: jestem, posłał mnie do was. Bóg przedstawia się Mojżeszowi w pierwszej osobie: ja jestem. Izraelici, mówiąc o Bogu, używali trzeciej osoby. Nazywali go Jahwe, to znaczy jest. W hebrajskiej Biblii znajdujemy tetragram, 4 litery, J-H-W-H. Nie możemy dziś być pewni, czy imię to wymawiano jako Jehowa, czy jako Jahwe. Żydzi z szacunku do świętego Boga i z obawy, by nie zbezcześcić jego imienia, nie wypowiadali tego słowa. Ale znaczenie Bożego imienia jest znane. Bóg sam je objawił. Bóg powiedział: jestem, który jestem. To znaczy, że Bóg istnieje zawsze. Jest jedynym, niezależnym, absolutnym bytem. Jest zawsze obecny, niezmienny, wieczny. Jestem, który jestem. To ten sam Bóg, który stworzył wszystko, co istnieje, który objawił się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, który teraz posyła Mojżesza. Poleca mu: tak powiesz synom Izraela: jestem, posłał mnie do was. Imię Boga mówi nam o tym, że On istnieje, że On zawsze jest, wieczny, żywy, jedyny prawdziwy Bóg. Żywy Bóg objawił się Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, a teraz objawia się Mojżeszowi. Czytamy dalej od 15 wiersza 3 rozdziału Księgi Wyjścia. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: tak powiesz Izraelitom: jestem Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im: objawił mi się Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, i powiedział: nawiedziłem was i ujrzałem, co wam uczyniono w Egipcie. Postanowiłem więc wywieźć was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić do ziemi Kanaanejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzyty, Chiwity i Jebusyty, do ziemi opływającej w mleko i miód. Oni tych słów usłuchają i pójdziesz razem ze starszymi z Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, objawił się nam. Pozwól nam odbyć drogę 3 dni przez pustynię, abyśmy złożyli ofiary Panu, Bogu naszemu. Ja zaś wiem, że król egipski pozwoli wam wyjść z Egiptu tylko wtedy, gdy będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę i uderzę Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonam, a wypuści was. Bóg zapowiada, że to On w swojej wielkiej mocy wyprowadzi lud izraelski z Egiptu. Bóg zapowiada, że Faraon nie będzie chciał wypuścić Izraelitów z Egiptu, ale że jego opór zostanie złamany. Bóg daje też Mojżeszowi dokładne wskazówki, jak ma postępować. Ma najpierw zebrać starszyznę Izraela i przekazać im Boże słowa, a potem wraz ze starszymi ma udać się do Faraona i poprosić o zgodę na 3-dniową wędrówkę przez pustynię, żeby cały lud izraelski mógł złożyć ofiary Panu, żywemu Bogu. Jest to Boży plan, nie plan Mojżesza. Mojżesz ma być całkowicie posłuszny Bożym wskazówkom. Bóg zapowiada jeszcze: sprawię też, że Egipcjanie okażą życzliwość ludowi temu, tak iż nie pójdziecie z niczym, gdy będziecie wychodzić. Każda bowiem kobieta pożyczy od swojej sąsiadki i od pani domu srebrnych i złotych naczyń oraz szat. Nałożycie to na synów i córki wasze i złupicie Egipcjan. Nie chodziło tu o zwyczajną pożyczkę, ale o zażądanie słusznej zapłaty za lata ciężkiej pracy, za trudy niewoli i za nieruchomości, które Izraelici pozostawią w Egipcie. Lud izraelski przez kilkaset lat ciężko, niewolniczo pracował dla Egipcjan, nie otrzymując zapłaty. I to, co teraz otrzyma, wychodząc z Egiptu, będzie choć częściową rekompensatą za ich pracę. Wszystkie słowa Boga wypełnią się. Stanie się tak, jak zapowiedział Pan. On, który mówi o sobie: jestem, niezmienny, wieczny, żywy Bóg, zawsze przeprowadza swoje plany, zawsze realizuje swoją wolę. Dlatego i my winniśmy słuchać słów Boga, winniśmy rozpoznawać Jego wolę i postępować zgodnie z tym, czego On od nas oczekuje, do czego nas wzywa. Słuchajmy głosu Boga i bądźmy Mu posłuszni. On jest pełen miłości, pragnie naszego dobra i Jego wskazówki są zawsze dla nas najlepsze. Dalszy ciąg rozmowy Boga z Mojżeszem zapisany jest w 4 rozdziale Księgi Wyjścia. Mojżesz wiedział już, że Pan posyła go do Egiptu z zadaniem wyzwolenia swych rodaków z niewoli, ale w jego umyśle kłębiło się ciągle wiele pytań, wiele wątpliwości. Od początku rozdziału 4 czytamy: na to powiedział Mojżesz: a jeśli nie uwierzą i nie usłuchają słów moich, mówiąc, że Pan nie ukazał mi się wcale? Wówczas Pan zapytał go: co masz w ręku? Odpowiedział: laskę. Wtedy rozkazał: rzuć ją na ziemię. A on rzucił ją na ziemię i zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. To był pierwszy znak, który miał przekonać nie tyle Mojżesza, co lud izraelski, że Mojżesz przychodzi w imieniu Boga. Zwróćmy uwagę, że sama laska nie posiadała mocy, jakichś cudownych właściwości. Była tylko instrumentem, przedmiotem, poprzez który Bóg manifestował swoją moc. Bóg zamienił laskę Mojżesza w węża. Pan powiedział wtedy do Mojżesza: wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. I wyciągnął rękę i uchwycił go i stał się znów laską w jego ręku. Tak uczyń, aby uwierzyli, że ukazał się tobie Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Taki miał być pierwszy znak dla Izraelitów, że Mojżesz przychodzi w imieniu Pana. A dalej czytamy: ponownie rzekł do niego Pan: włóż rękę w zanadrze. I włożył rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, była pokryta trądem, białym jak śnieg. I rzekł znów: włóż rękę w zanadrze. I włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją po chwili wyciągnął, była taka jak reszta ciała. Tak więc jeśli nie uwierzą i nie przyjmą świadectwa pierwszego znaku, uwierzą świadectwu drugiego znaku, powiedział Pan. Drugi znak powinien być bardziej przekonywujący niż pierwszy. Trąd był dla Izraelitów znakiem nieuleczalnej choroby, znakiem śmierci. Tylko moc Boga mogła oczyścić człowieka dotkniętego trądem. Dostrzegamy tu obraz ważny także dla nas. Grzech jest trądem naszej duszy. Tylko Bóg może oczyścić naszą duszę. Tylko On może wyzwolić nas z więzów grzechu. Mojżesz miał jeszcze jedną wątpliwość. Pierwszą była obawa, że Izraelici, jego rodacy, nie uwierzą mu, że przychodzi w imieniu Pana. Druga obawa Mojżesza wiązała się z jego osobistym problemem. Czytamy w wierszu 10. I rzekł Mojżesz do Pana: wybacz, Panie, ale ja nie jestem wymowny od wczoraj i przedwczoraj, a nawet od czasu, gdy przemawiasz do Twego sługi. Ociężały usta moje i język mój zesztywniał. Zwrot od wczoraj i przedwczoraj oznacza dłuższy czas. Mojżesz nie posiadał swobody wypowiedzi. Moje usta są ociężałe, mam twardy język, tłumaczył się Mojżesz. Nie potrafię się dobrze wysławiać, nie potrafię przemawiać. Mojżesz czuje się nie dość elokwentny, ma wątpliwości, czy jest odpowiednim kandydatem na przywódcę. Jak na jego wątpliwości odpowie Bóg? Czytamy: Pan zaś odrzekł: kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym, albo głuch, albo niewidomym? Przeto idź, a ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić. Bóg zapewnia Mojżesza, że będzie nim kierował, że to on włoży odpowiednie słowa w jego usta. Przecież to on jest stwórcą, projektantem człowieka, jego ciała, ust, oczu, a także jego umysłu, dawcą jego zdolności, umiejętności. Bóg zapewnia Mojżesza, że będzie z nim w każdej chwili jego życia. Pragnie tylko jednego – serca. Pragnie, żeby Mojżesz mu zaufał, żeby oddał mu siebie do jego dyspozycji. Drogi przyjacielu, Bóg oczekuje tego samego w stosunku do nas. Bóg patrzy w nasze serca. Pragnie dostrzec w nich wiarę i ufność. Gdy ty i ja otworzymy swoje serce dla Boga, Bóg będzie nas prowadził i wskaże nam właściwą drogę. Drogę, którą powinniśmy kroczyć przez życie. Mojżesz nie był przekonany, że to on ma stanąć przed Faraonem. Mimo iż Bóg zapewnił go: gdy pójdziesz, ja będę przy twoich ustach i pouczę cię, co masz mówić. Mojżesz odpowiedział: wybacz, Panie, ale poślij kogoś innego. Wtedy Bóg rozgniewał się na Mojżesza i Pan przedstawił Mojżeszowi swój plan. Od 14 wiersza 4 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: i rozgniewał się Pan na Mojżesza, mówiąc: czyż nie masz brata twego Arona, Lewity? Wiem, że on ma łatwość przemawiania. Oto teraz wyszedł ci na spotkanie, a gdy cię ujrzy, szczerze się ucieszy. Ty będziesz mówił do niego i przekażesz te słowa w jego usta. Ja będę zaś przy ustach twoich i jego i pouczę was, co winniście czynić. Zamiast ciebie on będzie mówić do ludu, on będzie dla ciebie ustami, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. Aaron, brat Mojżesza, będzie jego ustami. Jego rola będzie podobna do roli proroka w stosunku do Boga. Wiemy, że Aaron zostanie kapłanem i będzie przychodził do Pana w imieniu ludu. Będzie też przekazywał ludowi słowa Mojżesza, do którego Bóg będzie przemawiał w sposób bezpośredni. Bóg zapowiedział, że Aaron wyjdzie Mojżeszowi na spotkanie, gdy ten będzie zbliżał się do Egiptu, i że potem będą działać już razem. Dalej czytamy: i odszedł Mojżesz, a wróciwszy do teścia Jetry, powiedział mu: pozwól mi iść z powrotem do braci moich, którzy są w Egipcie, aby zobaczyć, czy są jeszcze przy życiu. Jetro powiedział do Mojżesza: idź w pokoju. Pan powiedział do Mojżesza w Madian: wracajże do Egiptu, gdyż umarli wszyscy ci, którzy czyhali na twe życie. Wziął Mojżesz swą żonę i synów, wsadził ich na osła i powracał do ziemi egipskiej. Wziął też Mojżesz ze sobą laskę Boga. Pan rzekł do Mojżesza: gdy będziesz zbliżał się do Egiptu, pamiętaj o władzy czynienia wszelkich cudów, jaką ci dałem do ręki, i okaż ją przed Faraonem. Ja zaś uczynię upartym jego serce, że nie zechce zezwolić na wyjście ludu. A ty wtedy powiesz do Faraona: to mówi Pan, synem moim pierworodnym jest Izrael. Bóg nazwał cały Izrael, cały naród swoim pierworodnym synem i polecił Mojżeszowi, by przekazał Faraonowi słowa: wypuść mojego syna, aby mi cześć oddawał, bo jeśli zwlekać będziesz z wypuszczeniem go, to ja ześlę śmierć na twego syna pierworodnego. Bóg otwarcie zapowiedział Faraonowi, co go czeka, jeśli nie wypuści Izraela z niewoli. Mojżesz przekazał Faraonowi słowa Pana: uwolnij mojego syna Izraela, albo ja dotknę śmiertelnie twojego syna. Bóg ześle na Egipt wiele plag, zanim uśmierci pierworodnego syna Faraona. Król Egiptu będzie mógł przekonać się wielokrotnie o mocy Pana. Będzie miał szansę wypuszczenia na wolność Bożego ludu. Jednak dopiero gdy umrze jego syn, jego upór zostanie złamany i wtedy Izrael zostanie wypuszczony na wolność. W końcowej części 4 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy o niezwykłym wydarzeniu, które miało miejsce, gdy Mojżesz wraz z żoną i synami byli już w drodze do Egiptu. Od wiersza 24 czytamy: w czasie podróży w miejscu noclegu spotkał Pan Mojżesza i chciał go zabić. Sefora wzięła ostry kamień i odcięła napletek syna swego i dotknęła nim nóg Mojżesza, mówiąc: oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie. I odstąpił od niego Pan. Wtedy rzekła: oblubieńcem krwi jesteś przez obrzezanie. Jest to tajemnicza scena, różnie tłumaczona. Wyjaśnienie jest prawdopodobnie następujące. Mojżesz zaniedbał obrzezania swoich synów. Obrzezanie było znakiem przymierza zawartego pomiędzy Bogiem a Abrahamem. Potomkowie Abrahama mieli dokonywać obrzezania na znak, że są uczestnikami tego przymierza, przymierza wiary. Obrzezanie było znakiem, że Izraelita wierzy, że ufa Bogu, tak jak Abraham. Sefora, żona Mojżesza, nie była Izraelitką. Była Madianitką, a Madianici byli potomkami Abrahama i Ketury. Nie należeli do duchowego potomstwa Abrahama z linii wiodącej poprzez Sarę, Izaaka i Jakuba. Teraz to Sefora pośpiesznie dokonuje obrzezania syna i wstawia się za Mojżeszem, aby Pan nie karał go za nieposłuszeństwo. Musiały mieć miejsce nieporozumienia pomiędzy Mojżeszem a jego żoną co do kwestii religijnych. Możemy tak wnioskować z faktu, że po dotarciu do Egiptu Sefora została odesłana przez Mojżesza do jej domu rodzinnego. Dopiero w czasie, gdy Mojżesz znajdował się już wraz z ludem izraelskim na pustyni, Jetro, teść Mojżesza, przybył tam wraz z Seforą i odtąd Sefora towarzyszyła Mojżeszowi w jego wędrówce przez pustynię. Prawdopodobnie wcześniej to Sefora nie chciała, by jej synowie byli obrzezani, a Mojżesz nie nalegał, aby tak się stało. Ale odpowiedzialność za życie religijne domu ponosi mąż. Za nieposłuszeństwo wobec Boga ukarany więc miał być Mojżesz.